słowo, w sensie Ewangelię, zawsze można usłyszeć jako moralizowanie. Zawsze. I im bardziej ją słyszymy jako moralizowanie, tym prędzej czy później stanie się krzywdą albo dla nas, albo dla innych. Bo moralizowanie to robi, krzywdzi. Ewangelia nie jest moralizowaniem, jakkolwiek można morał z tego wyciągnąć. Tylko Ewangelia jest opowieścią o życiu, którym jest Bóg. Dzisiaj będziemy słyszeli o tym, jaki jest Bóg dla ciebie, dla mnie, w naszym życiu, jakkolwiek będzie brzmiało to jak moralizowanie. Ale to jest o Bogu, nie o tym, jak żyć. Bo im bardziej my zbliżamy się do Niego, upodabniając się do Niego, tym bardziej zmienia się nasze życie. Księga Koheleta, mądrościowa księga, którą znamy, marność nad marnościami, wszystko marność, to nie jest księga pesymistyczna. To jest księga, która w sobie ma bardzo dużo radości i była czytana, szczególnie podczas największego, najbardziej radosnego ze wszystkich żydowskich świąt, święta namiotów, Sukkot. Wtedy była czytana. Taki paradoks. Było czytane marność nad marnościami, wszystko marność. Słowo marność dosłownie oznacza obłok pary, tchnienie. To nie znaczy coś złego, niewłaściwego albo bezwartościowego. To jest opowieść o kruchości. Wszystko jest kruche, bardzo kruche. Pamiętasz o tym? To jest kruchutkie, o, lepsze jeszcze słowo. Takie bardzo tkliwe. Taka jest rzeczywistość. Krucha, tkliwa. To jest dobra nowina, tylko w Starym Testamencie opowiedziana. Jesteśmy w III wieku przed naszą erą. Bo wiele rzeczy, zobaczcie, w naszym życiu robimy często po to, żeby coś poczuć albo żeby czegoś nie czuć. Czasami można wiele rzeczy gromadzić po to, żeby coś poczuć albo próbować się czegoś wyzbyć, żeby w końcu coś poczuć. To są dwa kierunki, które sprawiają, że bardzo trudno nam przeżyć doświadczenie smutku, które, przypomnijmy, jest częścią pełni życia. Smutek jest częścią życia. Pełnią życia jest zdolność do przeżywania smutku, a nie jego brak. Pełnią życia jest zdolność do przeżywania braku, umiejętność przeżywania braku, a nie brak braku. Kohelet chce to powiedzieć. Pełnia szczęścia życia jest bardzo krucha, bo jest zgodą na jego ulotność. Dlatego to, do czego zaprasza, zachęca i tak kończy w ogóle swoją księgę, to do budowania życia szczęśliwego i prawdziwego, które jest oparte na zaufaniu Bogu. Na zaufaniu Bogu, że mogę żyć i pracować, jeść i się cieszyć i przeżywać życie takie, jakie ono jest. Ale pamiętaj o Stwórcy, mówi Kohelet. I to pamiętaj o Stwórcy to nie jest zachęta do twojej czy mojej pobożności, bo my często, zobaczcie, doświadczenie wiary sprowadzamy do religijności albo, nie daj Boże, co jest jeszcze gorsze, do moralności. Tylko pamiętaj o Stwórcy, to opowieść przez Koheleta, który mówi tak: pamiętaj, że tym, co ciebie i mnie uchroni przed pokusą egoizmu i bałwochwalstwa, przed pychą, będzie wdzięczność. Nic innego. Nie ma innej zdolności, nie jest wyrzekanie się albo posiadanie w nadmiarze. Tylko wdzięczność, bo ona sprawi, że zaczniemy wierzyć Bogu, że ma dla nas wszystko w wystarczającej ilości. To jest początek, zobaczcie, opowieści o Bogu, który nas do tej wdzięczności zaprasza. To jest księga Koheleta, III wiek przed naszą erą. I mamy potem jako drugie czytanie dzisiaj, Fragment znowu listu do Kolosan. Ja przypomnę, Paweł pisze list do Kolosan, bo to próba odpowiedzi na prośbę Epafrasa, założyciela gminy chrześcijan w Kolosach, który potrzebuje wsparcia w walce ze szerzącymi się błędami we wspólnocie tej chrześcijańskiej. No i Paweł dzisiaj walczy o takie doświadczenie. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze. To nie jest zadanie, tylko Paweł próbuje odnieść się do doświadczenia chrztu tych chrześcijan, którzy tworzą wspólnotę w Kolosach i mówi, taka jest obietnica. Kiedy będziesz, pozwolisz sobie się odnaleźć Bogu, nie przestaniesz Go w swoim życiu szukać. A kiedy będziemy Go szukali, zmienia się nasze życie. Szukaj tego, co w górze, dąż do tego, co w górze. Nie rezygnuj z tego, czego doświadczyłaś i doświadczyłeś. Bo to sprawi, że zadamy śmierć temu, co w nas przynosi. Zadacie śmierć temu, co przyziemne w naszych członkach. Rozpuście nieczystości, lubieżności, złej żądzy, chciwości, bo one są bałwochwalstwem. Przemiana naszego życia nie odbywa się dlatego, że zapiszemy się na duchową siłownię i wypedałujemy efekt fitness naszej duszy, tylko dlatego, że pozwolimy się Bogu szukać i znajdować i na tym znalezieniu nie zatrzymamy się. A wtedy nie będziemy, to jest tak ładnie napisane, nie będziemy okłamywać się wzajemnie, bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka, który wciąż odnawia się ku głębszemu poznaniu Boga. Bo co się z nami stanie? Bo nagle będziemy świadomi swojej słabości. To nie okłamujcie się z takim opisem, że kiedy masz w sobie doświadczenie więzi z Bogiem, w której to On ciebie znalazł, to mamy doświadczenie tego, że jesteśmy słabymi ludźmi. I uwaga, wcale z tym nie walczymy, żeby tak nie było. Tylko pozwalamy sobie poznawać Boga dalej, bo w tym poznawaniu będziemy odkrywali fundamentalną rzecz, która jest zapisana w doświadczaniu wiary, że jesteśmy Jego dziećmi i jesteśmy do Niego podobni. To jest o obietnicy przemiany nas od środka, która zmienia nasze obyczaje. Ale obyczaje nigdy nie są celem życia chrześcijańskiego. Bo to, co się działo w pierwszych wiekach chrześcijan, my naprawdę żyjemy bogobojnie. I wszystkie afery, jakie są nawet w Kościele, które są fatalne, które są krzywdą, często bólem i cierpieniem, które domagają się sprawiedliwej kary, są pikuś przy tym, jak żyli chrześcijanie pierwszych wieków. Naprawdę. Bo opowieść o wierze nie była nigdy, stała się niestety przez wieki, nie była nigdy opowieścią o moralności. Była opowieścią o życiu, o Bogu, w której rozumienie życia i Boga było dane nam. Pamiętacie? To była ostatnia niedziela. Jezus mówił w przypowieściach. Uczniom tłumaczył i też nie chwycili na osobności. On mówił w przypowieściach tylko i wyłącznie po to, żeby w darach i talentach, które są w każdej i w każdym z nas, usłyszeć tą wibrację, która zrobi z nami słowo, które usłyszymy. Żeby za tym pójść. I tylko dlatego, że będziemy różnorodni, różni, będziemy jako chrześcijanie opowiadać o Bogu. Bo Bóg nie jest tobą albo mną, ale w jakiejś cesze, która jest we mnie, coś mówi tobie. Takiej cesze, która jest w tobie, coś mówi do mnie. To jest opowieść o takiej polifonice, takiej złożoności dźwięku, który nie jest kakofonią, tylko sprawia, że słyszymy dźwięk bardzo przestrzennie, tak by trzeba było powiedzieć. Że nie zamykamy się w naszych świątyniach, nie zamykamy się w naszym wyobrażeniu życia czy Boga, tylko nagle otwieramy się tak, że drugi człowiek staje się moją siostrą i bratem, bo to jest ta przemiana. Staje się, w sensie odkrywam to, że Bóg to zrobił, że wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi. Każdy człowiek, tym bardziej obcy. Patrzcie, jakie to jest prawdziwe, trudne i jakie domaga się dotknięcia w nas serca. W każdym innym przypadku pójdziemy w moralność. Musisz, musisz, musisz. Należy, należy, należy. Nie wolno. Tego i tamtego. Bo cię spotka kara, pójdziesz do piekła. Niektórzy z nas są tak nauczeni i bardzo w takim rygoryzmie duchowym trwają, nie sprawdzając, czy to daje im życie. Często obumieramy w takim gorsecie, będąc przekonanymi, że ponieważ ktoś nam ten gorset założył, to na pewno jest dobrze. No wyglądamy jak talia osy. Tylko ja nie wiem, czy talia osy jest celem życia. Jeśli dla kogoś z nas stanie się celem życia, to będziemy strasznie cierpieć. Prędzej czy później. Odnawiamy się ku głębszemu poznaniu Boga. Boga, który kocha i jest miłością, i odkryjemy w sobie do Niego podobieństwo. O tym pisze Paweł w liście do Kolosan. Bo to obietnica odkrycia tej natury bycia dzieckiem Bożym w każdej i w każdym z nas. I dzisiejsza Ewangelia. Ktoś rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. Jezus nie przyszedł naprawiać niesprawiedliwe stosunki społeczno-ekonomiczne, ale dotykać naszych serc. Przyszedł ocalać nasze braterstwo, a nie dzielić majątek. Sprawiedliwie. Zobaczcie, największe zło, jakie może się dokonać w naszym wspólnym życiu, jest wtedy, kiedy ktoś religii w wierze, którą będziemy wiary, którą przeżywamy w religii, będzie używał do politycznych celów. Błagam was, zapamiętajcie to. Jeśli ktokolwiek w świecie społecznym będzie powoływał się na religię i na wiarę, nadużywa nas. Bo wiara nie jest o sposobie na tym, kto na kogo i jak głosuje. Wiara jest o doświadczeniu braterstwa i wspólnoty, która nie jest podzielona na takich czy innych. Jest opowieścią o byciu dotkniętym przez Boga i pójściu za tym. Nie jest powiedzeniu, kto ma rację, a kto nie. Jest opowieścią o tym, że Bóg każdego kocha. Każdego do siebie przyprowadza. Jeśli to zgubimy, zarżniemy się między innymi w Polsce, na kogo głosować i kto ma rację. To nie jest o tym. A jeśli ktokolwiek będzie tego używał, proszę pamiętajcie, nadużywa nas. Przychodzi człowiek do Jezusa i mówi: pomóż mi. Podział majątku polegał na tym między braćmi, że 2/3 majątku miał dostać starszy brat, 1/3 miał dostać młodszy brat. Jakiś ktoś przyszedł, rozumiem, że miał brata, ale tak trzeba to usłyszeć, gdzie któryś z tych, ten drugi brat, wziął pewnie większą część, niż mu się należało. Pomóż mi, przecież to jest dobre, to jest właściwe, żeby było właściwie podzielone. Czyż nie? Zobaczcie, Jezus w ogóle w to nie wchodzi. Tylko mówi: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Bo mówi temu człowiekowi: uważaj, bo masz ten sam problem co brat. Tylko ty myślisz, że ponieważ będziesz sprawiedliwy, to będziesz właściwy, a on myśli, że skorzysta na tym, kiedy weźmie więcej. Ty będziesz określał swoją wartość przez bycie grzecznym, dobrym, właściwym. On będzie określał swoją wartość przez to, że weźmie więcej. Ani jedna, ani druga postawa nie jest właściwa. Bo jest chciwością. I jest kupowaniem u Boga. Jezus chce wypiąć nas z tej logiki i pokazać, to nie jest o tym. Przecież, i cytując Koheleta, życie nie będzie sprawiedliwe. Jeśli ktokolwiek z nas mniema, że za bycie człowiekiem, który ufa Bogu, szuka Go, jakoś jest tkliwy na Jego poruszenia w swoim sercu. Będziemy zdrowi, będziemy zamożni, nie wiem, nie stracimy partnerki, partnera, nasze dzieci będą zdrowe i chowały się dobrze, że to będzie to, to nie jest wiara, tylko to jest kupowanie. To nie będzie nic z Tobą i ze mną robiło. No bo skoro byłem grzeczny, to teraz mi się należy. Jezus chce nas zaprowadzić i dlatego ta przypowieść dzisiaj jest tutaj pokazana, do takiej przemiany serca, w którym zgodzimy się przyjąć życie i świat taki, jakim on jest, tak żeby zobaczyć, że nawet jak nie będziemy właściwi, tak jakby inni od nas tego chcieli, to Bóg nas nie przestanie kochać. Bo nie potrafi nie kochać swoich dzieci. A kiedy doświadczymy tej miłości, bycia kochanymi, niektórzy dużo gromadząc, chcąc coś poczuć, niektórzy wyrzekając się wszystkiego i żądając od innych, żeby się też podzielili, kiedy pozwolimy sobie poczuć, że wszyscy jesteśmy przez Niego kochani, dopiero następuje przemiana serca. Tak, to nie jest opowieść o tym, jak żyć. Niestety praktyka życia pokazuje, że wszystkie dzieci, które idą do katolickich szkół, potem marnie kończą. Pewnie macie dzieci w katolickich szkołach, bo często wydajemy dzieci do katolickich szkół, dlatego że tam jest, zobaczcie co, i tak mówimy, rygor. Co się dzieje z takimi dziećmi? Takimi dziećmi najczęściej jest jedno wielkie skojarzenie. Doświadczenie wiary, religijność to jest zamordyzm. I potem sami od siebie oczekujemy takiego zamordyzmu. Jezus Chrystus był zamordystą. Trzyma nas tak mocno za twarz. Jak się tak trzymamy sami mocno za twarz, to na pewno nie ulegniemy. Nie ulegniemy pokusie. Będziemy lepsi. Czy aby na pewno o tym jest Ewangelia? Czy aby na pewno jest dzisiejszy fragment Ewangelii, w którym Jezus mówi, głupcze, tak ostro, rzadko kiedy mówi do kogoś, tak mówi, głupcze, jesteś głupi, jeśli pozwalasz sobie na chciwość. Kiedy twoje czy moje życie stanie się chciwe, chciwość sprawi, że stracimy doświadczenie braterstwa. Bo w braterstwie nie da się liczyć. Może macie rodzeństwo. Nie pożyczyliście swojemu rodzeństwu czegoś, czego nigdy nie oddali? A mówi, oddadzą. A nie oddali. Na mediację kiedyś przyszło małżeństwo. Teraz proszę zapnijcie pasy. Gdzie państwo sobie chcieli przemediować. Mąż mówi, ja już tyle swojej żonie pożyczyłem, a ona już nie ma z czego oddać. No nie miała z czego oddać. No naprawdę, bo się ciągle tam od niego zapożyczała. Mówimy o małżeństwie, nie o firmie, nie o banku. Zobaczcie, można wpaść w takie myślenie. Rozsądź nas. Powiedz jej, żeby oddała. Z czego ma oddać? Na zmywaku? Zobaczcie, to nie jest opowieść o tym, że nasze życie ma być sprawiedliwe czy nie. To jest opowieść o tym, że jeśli na tym się sfokusujemy, stracisz braterstwo. Słyszycie, że to nie jest o tym, jak to dzielić? Bo będziemy się dzielić i będziemy się kłócić. Szanowni panowie, wybieracie partnerkę, z którą uwielbiacie się kłócić. Szanowne panie, wybieracie partnera, z którym ubóstwiacie się godzić. Kłótnia jest częścią komunikacji. Nauczmy się kłócić. A nie chciejmy się nie kłócić. Zobaczcie, my często nie umiemy się kłócić. I wtedy się nie kłócimy. I napięcie tak rośnie, że czasami aż korki wywala. No bo się nie da wytrzymać z kimś, kto nie jest w stanie wyregulować się przy nas. Nie jest w stanie powiedzieć, że jest zdenerwowany czy zły. Bo ciągle mamy pobożne teorie, że jest to niewłaściwe. Niewłaściwym jest niebycie przy sobie, czyli przy kimś, kto bardzo pragnie poznać Boga, i Jego miłości przecież doświadczać w sobie, a idąc za tym przemienia się nasze życie. Uwaga, w większości z nas nie zmienimy swoich obyczajów. Powiem to wprost. Wszyscy będziemy mieli te same grzechy do śmierci. Ja wam życzę, żebyście mieli te same grzechy do śmierci. Nie daj Boże nowe. Ja wam życzę te same. Przypomnijcie sobie ostatnią spowiedź. No i zasadniczo, obyście to mieli do śmierci. Ale jak to? Tak? No tak to. Żebyśmy mieli tego świadomość, kontakt z tym, widzieli swoją małość. No bo o tym jest Ewangelia. Ewangelia nie jest o tym, że tak nie będzie. Ewangelia jest o tym, że to nie stanowi o byciu dzieckiem Boga. I że widzenie tego w drugim człowieku, że to nie stanowi o tym, że jest moim bratem, jest byciem chrześcijanką, chrześcijaninem, czyli jego dzieckiem. To jest tak łatwe i tak trudne zarazem, bo jesteśmy bardzo pierwotni w naszych odruchach i zachowaniach. My tego nie wyłączymy, że będziemy walczyć o pieniądze. Dlatego jak moi rodzice schodzili z tego świata, od razu powiedziałem, jest nas trzech, błagam was, żebyśmy się nie daj Boże nie pożarli o pieniądze, bo ja nie chcę się żreć z moimi braćmi o pieniądze. Bo po co się żreć o pieniądze? Zrobiliśmy to, zdążyliśmy to zrobić, zanim moi rodzice odeszli. Wszystko zostało podzielone, a i tak gadaliśmy o tym, kto dostał ile. Po moich rodzicach, absurdalne. To pewnie będzie was czekało. Może już macie takie doświadczenie, które sprawiło, że straciliście siostrę albo brata, albo kogoś bliskiego. Słyszycie, o czym jest ta Ewangelia? Nie o tym, czy powinno być tak, czy siak. Bo albo będzie tak, albo będzie siak. Tylko o tym, żeby to doświadczenie miłości przemieniało nasze myślenie i patrzenie. Bycie ukochaną, ukochanym w tym miejscu, w którym jesteśmy, przemieniało nasze patrzenie i sprawiało, że zaczynamy widzieć szerzej, inaczej. Bazylii Wielki taki ładny tekst mówił, komentując tą Ewangelię, że to, co każe zadać pytanie Jezusowi, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną majątkiem, to krzyk biedaka w tym sercu. To krzyk biedaka w sercu tego człowieka. Może warto nigdy nie zapomnieć, że niezależnie od pobożności, tego, co w życiu robimy, każda i każdy z nas ma w sobie biedaka. Taki krzyk, że ja też chcę. I w tym nie ja niczego niewłaściwego. Tylko może warto tego kogoś w sobie po prostu raz w życiu usłyszeć. I pozwolić mu być sobie przy tej części w sobie, która pragnie więcej, głębiej, mocniej, żeby było moje. Jak się z dziećmi pracuje w przedszkolu? Nie mam dzieci, nie planuję mieć dzieci. Jak będę miał, ktoś mi powie, że to są moje dzieci, to się bardzo zdziwię. Ale zasadniczo z dziećmi w przedszkolu pracuje się tak, że pozwala się im pójść za tym, nasycić, a potem zobaczyć, zobacz, można się tym podzielić. Nie zabrania się nie chcieć mieć. Bo każdy z nas, kiedy byliśmy dzieckiem, najpierw uczyliśmy się mówić nie, nie, tego nie, tamtego nie, twój, nie, nie. A potem wszystko chcieliśmy. I dopiero wtedy, kiedy zaczęliśmy mieć, ktoś nam mówi, nie muszę tyle. Przemiana naszego życia to przyjęcie siebie takich, jakimi jesteśmy, po to, żeby natura, która jest w nas, jest dana nam od Boga, jako zdolna do miłości, objawiła się jako nowe stworzenie. A wtedy kruchość życia, takiego, jakim ona jest, stanie się doświadczeniem naszego szczęścia, bo będziemy lokować w wartościach, które nas przez to życie, które jest kruche, które jest ulotne, będą przenosiły, posiadając różne dobra, a nie się na nich fokusując. Czego wam i sobie bardzo mocno życzę. Amen.